przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z rozmową o stosunkach międzynarodowych w kinematografii. Ci z Państwa, którzy dołączają do nas chwilę po 23, jestem winien Państwu informację, że naszym gościem jest osoba związana z Lubelszczyzną, związana także kiedyś z Radiem Lublin, dr Łukasz Jasina.
Dobry wieczór.
Tak jest, niezmiennie z nami w studio. Rozmawiamy, drodzy Państwo, o przeplataniu się kinematografii, kina, produkcji filmowej, wielkich czasem tylko z definicji, biorąc pod uwagę, że pojawiły się na srebrnym ekranie, czasem bardzo małych, jeśli chodzi o jakość, no ale które gdzieś przebijają się do masowej publicznej świadomości. Kino zaangażowane politycznie w tej trzeciej części, kinematografia jako środek polityki państw, uświadomiony, stosowany z premedytacją. Zanim przejdziemy do tych najbardziej mocarstwowych ośrodków i państw, no generalnie rzecz biorąc, czy można byłoby, rozumiem, że musimy jednoznacznie odpowiedzieć tak, zdecydowanie kinematografia jest środkiem...
Jest, była, jest i będzie.
Była, jest i będzie. No dobrze, i teraz zakładam, że są państwa, które mają więcej do pokazania i mają lepsze sposoby oddziaływania. No właśnie, na kogo? Na swoje społeczeństwo, czy na społeczeństwo i środowisko zewnętrzne?
Głównie jednak na swoje społeczeństwo, właśnie. Bo właściwie tylko jedna kinematografia na świecie osiągnęła taką pozycję, że może oddziaływać na wszystkich, łącznie z państwami, które są jej wrogiem. Mówię tu o kinematografii amerykańskiej, która jednak w ciągu ostatnich 100 lat stała się jedyną globalną kinematografią. Żadne inne państwo nie eksportuje swoich filmów do wszystkich państw, nawet takich, z którymi się znajduje w stanie konfliktu kulturowego. I wprawdzie amerykańska kultura filmowa w tej chwili ma pewien kryzys, musi się liczyć z Chinami, musi się liczyć ze zmianami społecznymi, ale dalej jest najważniejsza i była przez wiele lat stosowana w mniej lub bardziej uświadomiony sposób przez amerykańskie państwo do jego celów politycznych. Od promowania amerykańskiej kultury, wzorców demokracji, wszystkiego, przez promowanie amerykańskiego życia i pokazywanie potęgi Stanów Zjednoczonych. Nawet kiedy powstawał... Ameryka miała wielką, niesamowitą rzecz, która się zdarzyła amerykańskiemu kinu, bo nawet kiedy to kino zaczęło się rozliczać z Ameryką, i kiedy zaczęły powstawać filmy rozliczające się z latami 50., z wojną w Wietnamie, z różnymi późniejszymi błędami, nawet to było robione poprzez wielkie filmy, które w gruncie rzeczy zdobywały Ameryce popularność. Więc jak mamy film 12 gniewnych ludzi o amerykańskim błędzie sądowym, to potem ludzie i tak wychodzą z kina zachwyceni tym, że to prawo w Ameryce działa. Kiedy mamy film o zbuntowanym przeciwko amerykańskiemu systemowi weteranie John Rambo, ludzie wychodzą z kina przekonani, że Ameryka i tak jest wspaniała. Inne kinematografie, które już to robiły znacznie bardziej...
Czyli to jest kinematografia skuteczna.
Tak. Myślę, że wszyscy jesteśmy chowani na amerykańskim kinie. I przy wszystkich wadach część z nas była w prawdziwych Stanach Zjednoczonych, część nie. Nie jest to kraj tak silny, jak się zawsze wyobraża, zwłaszcza w środku, a dziury w chodnikach w Nowym Jorku są gorsze niż w moim rodzinnym Hrubieszowie.
Który pozdrawiamy.
Tam jest akurat są bardzo połatane. Zresztą Polska jest w ogóle bardziej połatana niż Stany Zjednoczone.
Dokładnie.
Ale wracając do kina... To się Amerykanom udało, ale pamiętajmy, że Ameryka to jest, jak to się teraz ładnie mówi, krajem partnerstwa publiczno-prywatnego.
Aha.
I jednak amerykańska kinematografia głównie jest nakierunkowana na najważniejszy cel kapitalizmu, czyli zarabianie pieniędzy. I nigdy w życiu nie zgodziliby się wielcy bosowie amerykańskiego kina na to, żeby to kino miało przede wszystkim służyć polityce.
Aha.
Tylko raz się tak ugięli w czasie II wojny światowej, zresztą na tym całkiem nieźle zarabiając. A inne kinematografie, które tak na zimno próbowały zbudować swój świat i wewnętrznie im się to udawało, zewnętrznie różnie, kinematografia III Rzeszy Niemieckiej i kinematografia sowiecka były jednak już kierowane wyłącznie przez interes państwowy.
Mhm.
I były kierowane niekoniecznie środkami budżetowymi i takim logicznym przemyśleniem wszystkich pieniędzy, ale im się to też udawało. Sowieci, z uwagi na dominację kulturową nad ogromną częścią Europy i ogromnej przestrzeni, którą dawał im sam Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, stworzyli zresztą niezwykle ciekawą kinematografię. Powiem tak, jak ktoś oglądał wszystkich zachodnich Sherlocków Holmesów, Marków Twainów, adaptacje ważnej światowej literatury, to powinien sobie jeszcze obejrzeć wszystkie adaptacje radzieckie. Najlepszy Sherlock Holmes był kręcony w Rydze. A radziecki. Więc prawie im się to udało. ale ponieważ nie stała za tym właśnie logika biznesu, potężne pieniądze, kiedy to państwo upadło, to i to wszystko poszło do piachu. Tak samo było zresztą z Trzecią Rzeszą i z niemieckimi producentami filmowymi, którzy też próbowali w Europie taki niemiecki świat Hollywoodu, który zresztą parodystycznie w amerykańskim kinie pokazał Quentin Tarantino w filmie Pękarty Wojny, stworzyć.
A zatem zawsze był to ośrodek polityki państw, zwłaszcza mocarstw. Jedni robią to bardziej skutecznie, drudzy mniej. Jedna kinematografia ma globalny zasięg, globalną siłę oddziaływania. Oczywiście mówimy tutaj o Hollywood.
Tak
sobie myślę, patrząc na trendy demograficzne, że chyba nie można lekceważyć Bollywood.
Trochę można i trochę nie można, bo jak się okazuje, prosty trend demograficzny nam tutaj nie zmienia wielu rzeczy. Chiny też mają dużą kinematografię i jakoś świata nią nie zalewają. Tak samo Bollywood mogłoby świat zalać, jest na niego pewna niszowa moda, choć jak pewne wyliczenia pokazują, ona zawsze jakoś prędzej czy później jest taki kraj, gdzie jest duża hinduska diaspora. Więc pewnie w Polsce teraz tak będzie, bo mamy dużą ilość imigrantów z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, którzy tej kulturze jakoś ulegają. Natomiast Bollywood ma tak silny rynek wewnętrzny, że przez to właśnie jakoś tak nie chce wychodzić na zewnątrz. To też znowu się udało tylko Amerykanom. Jednoczesne zaspokajanie rynku wewnętrznego i zewnętrznego. Jednoczesne tworzenie kina na wewnątrz i na zewnątrz. Zresztą jeżeli patrzymy się na te pozostałe numerki, liczby i czołówki produkcyjne, no na przykład nie jestem pewien, czy szanowny kolega redaktor i państwo znają za bardzo kino nigeryjskie.
Wiem, że słyszałem o tym, że jest to bardzo ważny ośrodek.
Kino z Gan, ale też w ogóle w tamtych państwach, w Ganie, w Wybrzeżu Kości Słoniowej powstaje dużo bardzo filmów, głównie dystrybuowanych na nośnikach cyfrowych.
I rozumiem, że to jest generalnie, adresatem jest odbiorca afrykański.
Tak jest.
Ale oczywiście gdzieś przebija się to także dla znawców, osób, które
w żadnym innym państwie nie powstał jak na razie film, który się nazywa Donald Tusk. To jest przypadek, to nie chodziło o Donalda Tuska, ale taki film powstał w Ganie.
Taki film powstał w Nigerii?
Tak, jest to horror.
Jest to horror, Donald Tusk, drodzy państwo.
Tusk, także kieł, proszę państwa.
Oczywiście
kieł,
uspokajamy zdecydowanie. Chodzi tutaj nam o kły, element uzębienia, o którym generalnie dzisiaj nie rozmawiamy, tak, ale możemy kiedyś przy okazji
Natomiast
porozmawiać.
To jest rzecz nie do końca logiczna. To znaczy ja myślę, że naprawdę chyba żadnemu innemu kinu się nie uda osiągnąć takiej globalnej pozycji poza amerykańskim. Tyle.
Słuchaj, dobrze, jedna rzecz. Czy Amerykanie, co im pomaga? Jaki jest sekret?
No w tej chwili to już całe ostatnie 100 lat im pomaga, a pomagało im różne rzeczy. Po pierwsze to, że oni naprawdę umieli połączyć wszystkie te umiejętności kulturowe, które się zlewały w Stanach Zjednoczonych. Anglosaską lekkość z fachowością artystyczną Żydów z Europy Środkowej, Niemców, z Niemiec, z Polski. To kino nigdy by nie dostało takiego artystycznego napędu, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy przez Hitlera musieli z Europy uciekać, ratując swoje życie.
Kinematografia niemiecka, tak, operatorzy, w dużej mierze Trzeciej Rzeszy, tak, zasiliła
światło,
Hollywood.
Światło, dekoracje, pisanie, sztuka pisania zawodowych scenariuszy. To przynieśli ze sobą żydowscy imigranci z Europy Wschodniej, którzy przyjechali wtedy. Bo pieniądze to dali ci wcześniejsi, którzy wyjeżdżali jeszcze biedni 30 lat wcześniej. I plus wojna, czyli totalne wyjałowienie Europy jako konkurenta, którym jednak do 1939 roku europejskie kinematografia, zwłaszcza niemiecka, były. A potem to już się jakoś to kręciło. To znaczy Stany mają dalej umiejętność absorbowania wzorców ogólnoświatowych, uniwersalnych. Duża jest to produkcja, to znaczy tych filmów powstaje kilkaset rocznie, więc jest z czego wybierać. Kino amerykańskie rocznie produkuje mniej więcej tyle samo filmów, to jest więcej jedna, przepraszam, bardzo czwarta tych filmów, które powstały w Polsce od końca II wojny światowej. Tyle powstaje w Stanach rocznie.
Nie masz wrażenia, że w XXI wieku, biorąc pod uwagę rywalizację geostrategiczną, która jednak przebiega na innych frontach między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, bo Chińczycy jakby nie było są dużo bardziej subtelnym, inteligentnym graczem, mniej topornym politycznie niż Rosja.
Ale bardziej topornym niż Ameryka.
Natomiast, że prędzej czy później czeka nas zderzenie wizji opowiadania świata. I to, że nawet jeśli Chińczycy i język chiński no jest naturalną barierą, to mimo wszystko są tam aktorzy, którzy mówią po angielsku i że w pewnym momencie, być może już to jest, ale tego nie zauważamy, dojdzie do eksplozji kina chińskiego i chińskiej wersji opowiadania rzeczywistości.
Ona się bardzo mocno opiera na tym, co wnieśli jednak Amerykanie. Bo były też chińskie filmy z amerykańskimi aktorami. Na przykład zrobiony totalnie pod Chińczyków film, gdzie zaangażowano Matta Damona pod nazwą Wielki Mur.
Pamiętam.
Straszne to było. Ale Chińczycy zresztą eksperymentują już od dawna. Jak przejmowali Hongkong w 1997 roku. Też już prawie 3 dekady. Dla tych wszystkich z nas, którzy te miejsca jeszcze pamiętają, zrobili taki ogromny, monumentalny film o wojnach opiumowych, gdzie poangażowali, w wyniku których oni to utracili tak de facto ten Hongkong i swoją niezależność, z amerykańskimi aktorami. Chińczycy zbyt mocno wzorują się w politycznym opowiadaniu na ekranie na Amerykana, żeby stworzyć coś nowego.
To bardzo ciekawe.
To może być ich wersja. Ale nie różni się to od tego, co robią przecież też Amerykanie, Włosi, Francuzi, Niemcy, Polacy. Każdy próbuje przedstawiać swoją wersję w kinie, ale to dalej nie ma zasięgu globalnego, bo to jest to samo, co już nam oferują Stany Zjednoczone.
A zatem...
Japończycy tak samo. Godzilla właśnie jest też i japońską rzeczą, ale jednocześnie spadkobiercą takiego uniwersalnego kina, który przyszło do Japonii w 1945 roku.
No i oczywiście opowiedzianą na kanwie wydarzeń z Nagasaki, z Hiroshimy, biorąc tak pod uwagę...
To na przykład ci z was, którzy jeszcze nie oglądali tej ostatniej Godzilli, zapraszam bardzo serdecznie do kina. Jest to jedno z najlepszych politycznych dzieł kina tego roku.
Ostatnia Godzilla.
Godzilla plus one, tak.
Godzilla plus one, kino polityczne, drodzy państwo, możemy sobie na to pozwolić i odsyłamy.
Tak
trzeba zobaczyć koniecznie. A zatem mamy tu do czynienia z supermocarstwową pozycją amerykańskiej kinematografii.
Jedyna rzecz, gdzie na pewno nie jest zagrożona pozycja Stanów Zjednoczonych w tej chwili, to kino, kinematografia.
Trudno sobie wyobrazić w perspektywie 10-20 lat, żeby to się zmieniło, biorąc pod uwagę to, o czym mówisz, że Chińczycy kopiują,
tak,
wynajmują.
I nie chcą też osiągnąć na razie żadnej pozycji superglobalnej. Chcą powalczyć z Amerykanami, to jak prawie równy z równym, ale wyprzedzić ich nie.
Wyprzedzić ich nie, dobrze.
Nie.
Natomiast to, co przychodzi mi w tym momencie do głowy, to pytanie o Rosję. O Rosję, która jest dzisiaj izolowana mniej lub bardziej. Kondycja kinematografii rosyjskiej, już nie sowieckiej, biorąc pod uwagę kino rosyjskie, które przecież nie przestało istnieć.
Ma się dobrze, choć oczywiście nie tak dobrze jak w roku 91. To też już nie jest kino mocarstwowe. Kino, które już nie dominuje nawet na całym obszarze dawnego Związku Sowieckiego. Ale kino dalej na dobrym poziomie, ale już też nie posiadające większego znaczenia niż kina Europy Środkowej, niemieckie, francuskie, polskie.
Znaczy, ty byłbyś osobą, która wyraziłaby krytykę, gdyby ktoś chciał zobaczyć dzisiaj jakieś kino rosyjskie.
Nie.
I taka riposta, no absolutnie, bojkotujemy. Wiesz, pytam przy okazji o granicę zdrowego rozsądku, przy sankcjonowaniu i powiedzeniu wyraźnie nie dla rosyjskich agresywnych poczynań na Ukrainie, ale jednocześnie no nie wyrzucaniu dziecka z kąpielą. To jest szerszy problem, prawda?
Miłośnicy kina mają łatwiej niż ludzie od teatru, od poezji, od opery, gdzie te rosyjskie wpływy kulturowe są znaczne w Europie. I gdzie rzeczywiście trzeba było zadać sobie bardzo poważne pytanie na temat ograniczenia tego. W wypadku kina to właściwie jest tylko ograniczenie występowania artystów, którzy wspierają tą agresywną wojnę. Mieliśmy ostatnio z kolejnej serii Białego Lotosu wyleciał taki dość popularny serbski aktor, który mieszka w Rosji. A to jest właściwie tyle. Kino rosyjskie na szczęście w Polsce nigdy nie było na tyle popularne, że nie odgrywało żadnej poważniejszej roli. Ilość premier rosyjskich filmów, łącznie z filmem 1612, który wszedł na ekran tylko z uwagi na nasze polskie sprawy,
tak,
była sporadyczna, więc ten problem dla nas nie istnieje. Natomiast to jest zawsze kwestia, jak i gdzie się film pokazuje. Nawet filmy propagandowe III Rzeszy się pokazuje w kinach studyjnych. To zawsze musi być dokładnie ocenione. Nie każdy film jest dziełem propagandowym.
Nie każdy film jest dziełem propagandowym, to także zabieramy, drodzy państwo, ze sobą. Niejako wyprzedza to moje pytanie o to, czy produkcje filmowe, no właśnie, są zawsze tubą propagandową. No, nie zawsze są taką
nie są,
tubą.
Nie są uznawane z góry za tuby propagandowe. Każdy z reżimów Musi też produkować określoną ilość filmów, które są bardzo niewinne.
Dobrze. Kolejne moje pytanie, które tutaj może się nasuwać. Czy filmy o ważnych wydarzeniach historycznych, politycznych, międzynarodowych mogą być w ogóle obiektywne?
Nie, bo nie istnieje obiektywizm.
Właśnie.
W stosunkach międzynarodowych nie istnieje... Istnieje tylko sposób do jak najmocniejszego zbliżenia się do tego obiektywizmu. Rekonstrukcja, ale zawsze założenia, które legną, choćby przy takich politycznych filmach, które mają jakieś określone wydarzenia rekonstruować, są też polityczne.
Wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz. Gdzieś przed kilka dni temu widziałem, że miałeś jakiś komentarz związany właśnie z kinem i teraz oczywiście film, mamy pewną fabułę, to kino historyczne, zakładamy, że jest ono oparte na faktach i ten kluczowy moment w tym opowiadaniu o rzeczywistości międzynarodowej, no to zakładam, że jednak jest zakończenie.
Tak.
Albo i nie. Zakończenie, to znaczy to, z czym widz zostaje. I pamiętam sprzed kilku dni twój komentarz w internecie, na który się natknąłem, że no właśnie, pytanie, z czym zostaje, czy to właśnie, można by powiedzieć, paradygmat liberalny i realistyczny w stosunkach międzynarodowych, czyli współpraca, zaufanie, czy przemoc, opieranie wszystkiego tylko na sobie, brak zaufania, a zatem realizm wersji hard. Ten element zakończenia, ten element, to jest bardzo ważne, prawda?
Oczywiście.
I teraz, biorąc pod uwagę chociażby trzy filmy przez ciebie wskazane. Lawrence Arabii, Waterloo, Gandhi. Zakładam, że pamiętasz, jak kończą się te filmy. Ja przyznaję się bez bicia, że
każdy
muszę
z nich
odrobić.
Się kończy złym końcem.
Właśnie. I czy to jest przegrano dobre?
Bohatera.
Czy to jest dobre?
Tak, bo warto ludzi uczyć, że świat jest jednak w polityce zazwyczaj zły. Potem będą nabierali niepotrzebnego idealizmu, a świat zmieniać na lepsze można tylko pod jednym warunkiem, że wiemy, jakie jest naprawdę. I jeżeli filmy nam pokazują, że jednak walka o dobro ma szansę powodzenia, ale nie zawsze jednak to dobro wygrywa, to bardzo dobrze, że tak robią.
A zatem kino polityczne, ono może być mniej lub bardziej zaangażowane, raczej jest, bo nie ma obiektywizmu, natomiast ono po prostu musi być realistyczne.
Tak, jak najbardziej się da, bo oczywiście są pewne prawidła scenariuszowo-konstrukcyjne, których nie przeskoczymy.
Czy jest jakiś film szeroko pojętego kina politycznego, którego zakończenie cię rozczarowuje? Spodziewałbyś się zupełnie innego, biorąc pod uwagę wagę opowieści, a zatem bardzo trudny temat z takim idyllicznym końcem, które naprawdę jest słodkie, ale nierealistyczne?
House of Cards. Serial, który miał wiele serii. Aha. Najważniejsza produkcja, która wywindowała Netflixa.
Tak.
Pokazująca realistyczny, może trochę nazbyt ciemny obraz tego, jak wygląda waszyngtońskie życie polityczne. Kończy się idealistycznym przekazaniem pałeczki przez Kevina Spacey'a w ręce jego żony, którą gra Robin Wright, która... I potem wszystko już traci ten realizm. To nastąpiło z powodów technicznych. Kevina Spacey'a trzeba było wyeliminować z rzeczywistości filmowej po oskarżeniach, które się przeciwko niemu pojawiły, ale... Aha. Zmarnowano takie realistyczne kino polityczne tylko po to, żeby zaspokoić żądania producentów.
Dobrze, mamy zatem, drodzy Państwo, wniosek i to jest koniec trzeciej części. Mam wrażenie, że dosyć realistyczny, tak jak też powinno kończyć się kino, mocne, dobre kino polityczne, realistyczną końcówką, a nie obrazem sielanki, utopii, której w polityce nigdy nie będzie, bo polityka to jest bardzo twarda gra, bez pardonu bardzo często. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.